Ludzie Biblii. Jefte. Jefte przewodził Izraelitom mieszkającym po wschodniej stronie Jordanu w okresie sędziów. Jego dzieje są znane z niezwykłej tragedii, jaką przeżył jako ojciec. Gdy jeszcze Mojżesz prowadził Izraelitów do ziemi obiecanej od strony wschodniej, drogę do Jordanu zagrozili im mieszkańcy tej ziemi Amoryci pod wodzą króla Sihona. Izraelici pobili ich w walce, a zdobytą ziemię Mojżesz przydzielił plemionom Rubena, Gada i połowie szczepu Manassesa. Potem na wschód od terenów zajmowanych przez wspomniane pokolenia izraelskie zorganizowało się plemię aramejskie Ammonitów, które według Księgi Rodzaju miało pochodzić od Ammona, potomka Lota i jego córki. W późniejszym okresie sędziów Ammonici zaczęli uciskać Izraelitów, szczególnie tych mieszkających po wschodniej stronie Jordanu. Wydarzenia związane z postacią Jeftego miały miejsce przede wszystkim w górskiej krainie Gilead, na obszarze zdobytym pod wodzą Mojżesza. Jefte był nieprawym synem jednego z mieszkających tam Izraelitów, którego bracia, zapewne po śmierci ojca, wypędzili z domu. Uciekł na północ do kraju Tob. Utworzył tam bandę złożoną z nicponi i razem wychodzili do walki, co zapewne należy rozumieć, że trudnili się zwykłym rozbojem. Gdy Amonici po raz kolejny napadli na Izraelitów, szczególnie właśnie na Gileadczyków, ci nie mając nikogo, kto mógłby ich zorganizować i poprowadzić do walki, zwrócili się do Jeftego i poprosili go, by zechciał im przewodzić w walce. Obiecali mu, że gdy pokona Ammonitów, uznają go za swego przywódcę. Wrócił więc i w miejscowości Mispa lud ustanowił go swoim zwierzchnikiem i wodzem. Rolę przywódcy Jefte rozpoczął od wyprawienia posłów do króla Ammonitów z pytaniem: co zaszło między nami, że przyszedłeś walczyć z moim krajem? Ammonici zarzucali Izraelitom, że wracając z Egiptu, Izrael zabrał ich ziemię. Zażądali więc, aby zwrócili im ją bez walki. W odpowiedzi przez kolejne poselstwo Jefte tłumaczył Ammonitom, w jakich okolicznościach Izraelici tam się osiedlili. Przypomniał, że wówczas prosili króla Amorytów Sihona, aby pozwolił im przejść przez jego kraj do miejsca przeznaczenia, czyli do ziemi Kanaan za Jordanem. Ten nie tylko im na to nie pozwolił, ale stanął z wojskiem na ich drodze, zmuszając ich do walki. Izrael pokonał Sihona i wziął w posiadanie ziemię Amorytów. Skoro Bóg Izraela wypędził Amorytów sprzed oblicza swego ludu izraelskiego, dlaczego ty chcesz panować nad nim? Pyta króla Ammonitów. Czyż nie posiadasz tego wszystkiego, co Chemosz, twój Bóg, pozwolił ci posiąść? Tak samo i my posiadamy wszystko, co Pan Bóg nasz pozwolił nam posiąść. Skoro Izraelici mieszkają tam już 300 lat, dlaczego wcześniej Amonici nie protestowali i nie walczyli o tę ziemię? Pytał ich króla. Wyjaśnia przeciwnikom, że to oni popełniają zło względem Izraelitów, zmuszając ich do walki. Niech Pan, który jest sędzią, rozsądzi dziś sprawę między synami Izraela i Ammonitami. Kończył swoje orędzie skierowane do przeciwników. Zebrał ludzi i wyruszył przeciwko Ammonitom, podejmując z nimi walkę. Wcześniej złożył Bogu ślub, czytamy w Księdze Sędziów: jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną. Gdy rozgromił nieprzyjaciół i wracał do swego domu w Mispa, wyszła mu na spotkanie jedyna ukochana córka, tańcząc z radością przy dźwiękach bębenków. I radość obojga przemieniła się w smutek. Musiał jej na powitanie oświadczyć, że nierozważnie złożył panu ślub, którego nie może odmienić. Dziecko odpowiedziało: ojcze mój, skoro ślubowałeś panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami. Skoro pan pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach ammonitach, pozwól mi jednak uczynić tylko to jedno. Puść mnie na 2 miesiące, a ja udam się w góry z towarzyszkami moimi, aby opłakiwać moje dziewictwo. Idź, rzekł do niej, i pozwolił jej oddalić się na 2 miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje dziewictwo. Po 2 miesiącach wróciła, a on wypełnił na niej swój ślub, to znaczy złożył ją na całopalną ofiarę Bogu. Dramat dopełnił się w całej pełni, bo nie pojawił się żaden anioł i nie zatrzymał ręki, która na ołtarzu całopalenia zadała śmierć kochanemu dziecku. Księga Sędziów zwraca uwagę nie tyle na sam dramat ojca i dziecka, ale na to, że dziewczynka nie poznała pożycia z mężem. Weszło to następnie w zwyczaj w Izraelu, że każdego roku schodziły się na 4 dni córki izraelskie, aby opłakiwać córkę Jeftego Gileadczyka. Ta smutna historia Jeftego jest przestrogą przed nierozważnym szafowaniem ludzkim życiem, bo przecież Jefte ślubował, że złoży na ofiarę tego, kto pierwszy wyjdzie od drzwi jego domu, gdy w pokoju będzie wracał z pola walki z amonitami. A więc obiecał złożyć na ofiarę człowieka. Mamy w tej historii ślady wpływu religii praktykowanej przez sąsiednie ludy, czczących bóstwo zwane Chemoszem, któremu składano ofiary z ludzi. Dramatowi Jeftego i jego córki poświęcono kilka powieści. Zasługi Jeftego dla Izraela zostały niespodzianie podważone jeszcze za jego życia. Oto ludzie ze szczepu Efraimitów, na których także Amonici napadali, przeprawiając się przez Jordan, przybyli do Jeftego i wyrzucali mu, że poszedł walczyć z Amonitami, nie wezwawszy ich do współudziału. Postanowili spalić jego dom. Jefte im tłumaczył, że przecież gdy Amonici wystąpili przeciwko jego ludowi, wzywał ich także na pomoc, ale się nie stawili, aby ich wybawić z rąk nieprzyjaciół. Nie mając wyjścia, podjął walkę z Amonitami i Bóg poprowadził go do zwycięstwa. Dlaczego dziś mają do niego pretensje? Efraimici chcą z nim walczyć. Zmuszony więc sytuacją zebrał ludzi z Gileadu, stanął do walki z Izraelitami ze szczepu Efraima i pokonał ich. Potem sprawował sądy nad Izraelem przez 6 lat, a gdy umarł, pochowano go w Mizpa w Gileadzie. Historia ta zawiera niezwykły tragizm. Jefte był nieprawym synem swego ojca. Przyszedł na świat ze związku ojca z jakąś przypadkowo spotkaną kobietą. Nie była to przecież jego wina, że urodził się z nieprawego związku. Ojciec przyjął go jednak do rodziny i wychowywał razem z dziećmi swej prawej małżonki. Gdy dorósł, okazał się dzielnym człowiekiem, ale po śmierci ojca bracia wygnali go z domu. Musiało to być dla niego przeżycie trudne do udźwignięcia. Uciekł daleko od domu, bo lękał się prześladowania ze strony braci. Sam nie próbował mścić się na nich. Jako człowiek bez rodzinnych korzeni, żyjący z piętnem niechcianego bękarta, nie mógł już wtopić się w żadną społeczność. W społeczności, w której bardzo liczyły się więzy rodzinne, żył sam. Prawdopodobnie pojął jakąś kobietę za żonę, a może nawet swoją żonę musiał także zostawić w domu swego ojca. Zebrali się wokół niego inni wykluczeni mężczyźni, może podobnie jak on, pochodzący z nieprawego związku, może tacy, których słusznie lub niesłusznie usunięto z życia społecznego. Stał się przywódcą jakiejś wojującej grupy. Może to była banda rozbójników, może grupa wojowników, których wynajmowano dla obrony. Udział w tej grupie nie zepsuł go, bo przecież ofiarując mu przywództwo, jego ziomkowie nie oddaliby się w ręce bezwzględnego awanturnika. Gdy ustanowiono go wodzem ludu, spośród którego musiał uciekać, nie szuka zemsty nad swoimi ziomkami. Nawet z wrogami Izraelitów nie mierzy się natychmiast jak lekkomyślny awanturnik, ale próbuje pertraktować, szukając przyczyny, jaka doprowadziła do wrogich zamiarów ze strony Amonitów, i próbuje odwrócić walkę. Może liczył się z tym, że jego ziomkowie skrzywdzili tamtych w jakiś sposób. Gdy okazuje się, że Amonici próbują naruszyć porządek, który trwa już od 300 lat, podejmuje walkę z ufnością, że Bóg wesprze go jako obrońcę przed niesprawiedliwą agresją. Nawet jego ślub, choć tak nierozważny, był przede wszystkim modlitewnym krzykiem, że gotowy jest wszystko poświęcić, jeśli Bóg pomoże mu w zwycięstwie. Potem przeżywa dramat. Widok ukochanego dziecka, które przyszło go witać, jest dla niego przeżyciem dramatycznym. Musi córce powiedzieć prawdę, a swoją wierność słowu danemu Bogu musi okupić strasznym przeżyciem. Może uczono go o Abrahamie, który miał złożyć na ofiarę swego tak długo oczekiwanego syna Izaaka. Może miał nadzieję, że Bóg powstrzyma jego rękę, zadowalając się jego gotowością w dotrzymaniu słowa. Ale tak się nie stało. Możemy sobie wyobrazić, że oczy córki patrzącej na niego, gdy zadawał jej śmierć, prześladowały go do końca życia. Może w końcu zrozumiał, że składając taki ślub, uległ błędom obcej religii, że Bóg jedyny nie chce ofiar z ludzi. Może do końca swoich dni przeżywał gorycz swego błędu. A po wszystkim jeszcze nie miał spokoju od ambitnego szczepu Efraimitów, którzy pewnie wyobrazili sobie, że Jefte i jego wojownicy zdobyli cenne łupy na wojnie z Amonitami. Chcieli z nimi walczyć może dlatego, aby coś niecoś odzyskać dla siebie. Próbuje ich przekonać, że nie mają prawdziwego motywu do walki, ale to nic nie pomaga. Musi z nimi walczyć, a jest to walka między pobratymcami. Bo zarówno jego lud, jak i ludzie ze szczepu Efraima, wszyscy są Izraelitami. Wszyscy należą zresztą do potomków Józefa egipskiego. Choć zapewnił pokój swojemu ludowi, był człowiekiem, na którym ciążyło jakieś fatum. Nawet wtedy, gdy czynił dobro, nie mógł uniknąć smutku i niepewności, czy postępuje słusznie.